Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym pani Agnieszka Kołakowska, mama, i Martynka Kołakowska, córka, mama dawca, córka biorca nerki. Witam Panie bardzo serdecznie.
Witam.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, pani redaktor.
Jest z nami w studio jeszcze najmłodsza latorośl, Natalka, która będzie nam towarzyszyła w studiu radiowym, ponieważ, jak powiedziała, bez siostry się nigdzie nie rusza. Także witamy ciebie, Natalko, ale rozmawiać będziemy z twoją mamą i siostrzyczką, ponieważ temat, proszę państwa, jest jak najbardziej ważny. Ja poznałam panię podczas konferencji na temat transplantacji, która odbywała się w Ciechanowie. Było to duże wydarzenie, podczas którego poznaliśmy profesorów, lekarzy medycyny, ale również osoby, które miały transplantację narządów. I wtedy właśnie poznałam panią Agnieszkę i Martynkę. Rozmawiałyśmy, ale króciutko, bo takie są realia relacji z wydarzeń. Dzisiaj postanowiłam zaprosić panie do studia, choć nosiłam się z tym od dawna, ale niestety sezon infekcji, różne niebezpieczeństwa dla Martynki spowodowały, że dzisiaj możemy się spotkać wszystkie zdrowe, wszystkie w pełni sił. Martynko, jak ty się czujesz?
Aktualnie się czuję bardzo dobrze. Chodzę do szkoły, wróciłam. Aktualnie chodzę do 8 klasy, czyli no niedługo przede mną egzamin kończący podstawówkę. Na ten moment czuję się dobrze, mimo wielu przeciwności zdrowotnych, które napotkały mnie wcześniej.
No niestety wakacje nie były dla ciebie łatwe. Wydawałoby się, że będzie to tylko wypoczynek za granicą, wspaniały wyjazd, a okazało się, że cała grupa, w której byłaś na takim turnusie zdrowotnym, zachorowała na infekcję niestety.
No niestety, ja przeszłam tą infekcję najgorzej z naszej polskiej grupy. No nie wiem, co było tego skutkiem, no ale stało się.
Najważniejsze, że czujesz się dobrze, że wyniki, jak wiem od twojej mamy, są też bardzo dobre. Pani Agnieszko, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w waszej rodzinie, bo chcemy dzisiaj powiedzieć naszym słuchaczom, że takie sytuacje się zdarzają i że można przejść przez te trudne, arcytrudne momenty w życiu rodziny. Proszę powiedzieć, co się z Martynką zaczęło dziać, że zwróciło to państwa uwagę?
Martynka urodziła się jako, no można powiedzieć, całkowicie zdrowe dziecko, tak? W wieku 6 lat ze względu na jakąś tam zwykłą infekcję trafiłyśmy do szpitala, tutaj do naszego wojewódzkiego szpitala w Ciechanowie. I tutaj zrobiono po prostu podstawowe badania. Z tych podstawowych badań wyszło, że córka ma przewlekłą niewydolność nerek, już w stopniu zaawansowanym, i szpital w Ciechanowie zorganizował nam dalszą diagnostykę w Centrum Zdrowia Dziecka. To jest bardzo podstępna choroba, chciałabym zaznaczyć, bo czasami jest tak, że ona nie daje żadnych objawów i czasami bardzo trudno ją zdiagnozować.
Czy tak było w sytuacji Martynki?
Tak było właśnie w sytuacji...
Gdyby nie tak. Infekcja, nie widzielibyście państwo.
Oczywiście tak. Oczywiście były na początku jakieś tam przesłanki mówiące o tym, że coś z tym organizmem córki się dzieje, natomiast zabrakło tutaj takiej spójności, może wynikało to może z jakiegoś niedopatrzenia, no nie, tutaj nie chcemy nikogo oczywiście winić, bo różne sytuacje w życiu się zdarzają, ale tak jak mówię, wystarczyło zrobić podstawowe badania, żeby przekonać się, że te nerki nie działają tak, jak powinny.
Czyli
tak?
Wyniki były, podejrzewam, straszne, szok, stres, dlaczego, co się stało, naturalna reakcja.
Naturalna reakcja i chcę zaznaczyć, że może na początku ja sobie nie zdawałam sprawy z powagi sytuacji, tak? Padła diagnoza, przewlekła niewydolność nerek. Może do końca nawet nie wiedziałam, z czym to się wiąże, ale jak już sobie to wszystko uświadomiłam, to byłam, no nie ukrywam, byłam po prostu załamana, bo dotąd mój świat, który był bardzo poukładany, ja z reguły jestem taką osobą, taką bardzo skrupulatną i poukładaną, no to legł w przeciągu tak naprawdę jednej minuty w gruzach. Ta choroba wywróciła życie całej rodziny i tutaj czasami mówi się o chorobie pacjenta, tak, że człowiek, że jednostka jest chora, ale trzeba zaznaczyć, że na przykład w przypadku przewlekłej niewydolności nerek to nie jest choroba jednej osoby. Tak naprawdę w momencie, kiedy choruje dziecko, choruje, w cudzysłowie, choruje cała rodzina, tak? Bo to wymaga totalnej dezorganizacji. Tutaj w grę już wchodzi Ja już mówię w takim skrajnym przypadku, kiedy ta przewlekła niewydolność nerek jest już na takim zaawansowanym poziomie, tak? W grę wchodzą różne diety eliminujące takie pokarmy, które pogarszają te wyniki. No i w ostateczności już przy schyłkowej niewydolności nerek wchodzą w grę, no niestety, dializy, tak? I mogą być to albo dializy otrzewnowe, albo hemodializy.
Czy wyniki, rozumiem, że wyniki w Warszawie się potwierdziły?
Tak, tak. Wyniki w Warszawie się potwierdziły. Oszacowano wtedy, że Martynka jest na trzecim takim poziomie tej niewydolności nerek. No i niestety mimo wielu starań lekarzy, bo naprawdę lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy, no niestety ta choroba miała przebieg bardzo szybko postępujący i w przeciągu półtora roku tak naprawdę Martynka już klasyfikowała się do przeszczepu nerki.
Jak pani odebrała tę wiadomość? Przeszczep, no, pojęcie wydaje się kosmiczne, prawda, w takiej sytuacji.
Nie ukrywam, że lekarze od razu powiedzieli, że w przypadku tej choroby, tak, na pewno nikt mnie nie straszył. Tu chcę zaznaczyć, nikt mnie nie straszył, ale było jasno powiedziane, że w którymś momencie życia po prostu ta choroba kończy się przeszczepem. Organizm ludzki jest po prostu no taką zagadką i jest tak do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, że tutaj nie można dokładnie oszacować, czy ten przeszczep, nie wiem, będzie potrzebny za rok, czy może akurat pacjentowi uda się na tych lekach, które są przepisane, no nie wiem, przeżyć 5 lat bez dializ, bez przeszczepu, no tego nie da się oszacować. Tak, natomiast już miałam to pojęcie i tą świadomość, że na pewno w przyszłości czeka nas przeszczep nerki.
Martynko, czy ty pamiętasz coś z tego okresu? Czy to tak w tej chwili ci się przypomina, że mama płakała nocą, prawda? Nie mówiła ci prawdy, żeby oszczędzać twoją psychikę. Co pamiętasz z tego okresu?
Ogólnie to pamiętam wszystko tak, jakby to było dzisiaj. Na pewno rozpacz.
Lekarzy pewnie? Całe
też,
szeregi?
Tak, całe szeregi. Badania, mnóstwo badań. Diety też pamiętam. No i w sumie praktycznie wszystko z tym związane.
Jak długo trwała ta twoja w miarę dobra kondycja? Półtora roku mama tu powiedziała, tak?
Znaczy to półtora roku walki z tą chorobą przed przeszczepem, natomiast jeżeli mówimy tutaj o kondycji, no to trzeba było w miarę jak gdyby ustabilizować i utrzymać te wyniki na jakimś tam poziomie w oparciu właśnie o te diety, a dieta jest w przypadku przewlekłej choroby nerek jest no bardzo rygorystyczna, tak? My zaczynałyśmy od diety niskobiałkowej, więc nawet był taki moment w naszym życiu, że w lodówce było ustawionych 5 rodzajów dżemu. Kupowaliśmy jedzenie przez internet. No teraz na przykład wchodząc do sklepu jest może większy wybór właśnie tego jedzenia, czy tych produktów takich niskobiałkowych albo produktów tam z różnych rodzajów diet. Natomiast gdy Martynka chorowała, my musieliśmy po prostu wszystko kupować, zamawiać przez internet. Więc tak, zaczynaliśmy od tej diety niskobiałkowej. Czasami dawało to dobre efekty, czasami nie. Przechodziłyśmy już w takiej skrajnej tej niewydolności nerek. Pamiętam, że ostatecznie córka była na diecie ziemniaczanej. Mogła jeść tylko wszystko to, co jest z ziemniaków, tak? Non-stop na przykład w szpitalu mogła mieć podawane frytki albo placki ziemniaczane.
Ale to wcale nie jest takie fajne, prawda?
Znaczy ogólnie na początku nie byłam tym jakoś zmartwiona, no bo wiadomo, które dziecko nie lubi frytek, tak? Ale już po jakimś czasie mi się to przejadło.
I już zrozumiałaś, że to już nie jest zabawa.
Tak.
Jak to było z piciem płynów u ciebie? Musiałaś dużo pić czy mało pić?
W sumie to...
Tutaj to może ja odpowiem, bo tak. Właśnie w przypadku Martynka była może o tyle takim fenomenem, że u niej woda nie zatrzymywała się w organizmie. Są dzieci, które są właśnie, chorują na nerki i mają ograniczoną możliwość picia właśnie ze względu na to kumulowanie się wody w organizmie. U nas było to opracowane w taki sposób, że Martyna mogła pić. Tyle piła, ile chciała. Dlatego, że po prostu te nerki, no jeszcze może jakoś tam filtrowały i one wydalały te nadmiary wody.
No to jedyna pozytywna taka sprawa w całej tej historii, że tak. Przynajmniej z tymi płynami nie musiałaś tak bardzo pilnować. Drogie panie, ale przyszedł ten moment niestety, kiedy pewnie lekarz wezwał mamę do gabinetu i powiedział... no niestety, już przeszczep, tak? Pani Agnieszko, jak to było?
Znaczy początkowo chcę tutaj zaznaczyć, że jeżeli pacjent jest już na tym etapie skrajnej niewydolności nerek i potrzebne są dializy, no to wtedy jest wpisywany na listy osób oczekujących na przeszczep, tak? To, że ja zostałam w tym przypadku dawcą, ja też musiałam na to wyrazić zgodę, tak? Zgoda to nie jest wszystko, bo tutaj mnie jako dawcę czekało szereg badań.
A ktoś jeszcze z rodziny też był przebadany?
Nie. Mhm. Dlatego, że tylko ja się zgłosiłam jako dawca tej nerki. Zgłaszając się, na pewno nie miałam tej świadomości. Po prostu jakby nie dopuszczałam do swojej głowy myśli, że ta moja nerka może nie pasować. Ja z góry założyłam sobie pewien plan, że ja po prostu tą nerkę oddam. Nie zakładałam, że dojdzie do odrzutu, czy tam te parametry nie będą zgodne. Polegało to na tym, że ja chodziłam tak naprawdę za lekarzami i po prostu, no podejrzewam, że może mieli mnie już nawet dosyć.
Pani Agnieszko, jak każda matka, matka siłaczka, która udowodni całemu światu, że uratuje własne dziecko, to jest naturalne.
Może to jest i naturalne, większość ludzi postrzega to na pewno w ramach takiego heroizmu, natomiast ja tak nie uważam. Ja pojmuję to trochę w innych kategoriach, bo to jest moje dziecko. Ja nie oddam nerki obcej osobie spotkanej na ulicy, tylko po prostu dałam szansę na drugie życie mojemu własnemu dziecku. Tak?
No dobrze, przyszedł ten dzień?
Przyszedł ten dzień. Tak. Po dwóch też miesiącach dializ, bo córka się dializowała.
Czyli nie udało się uniknąć
Nie udało się
dializ.
Zrobić tak zwanego przeszczepu wyprzedzającego.
W audycji radiowej pan Krzysztof Zając, wojewódzki koordynator transplantacyjny, podkreślał, że najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy jeszcze nie dojdzie do dializy, prawda? A uda się wykonać przeszczep. Ale jak słyszymy, u was musiał nastąpić moment dializy.
Tak, u nas nie obyło się bez dializ. Nie powiem, bo tutaj Centrum Zdrowia Dziecka stanęło na wysokości zadania i my miałyśmy załatwiony transport 3 razy w tygodniu. Ambulans, który podjeżdżał pod sam dom i zawoził mnie i córkę na dializy do Warszawy i przewoził nas z powrotem. Tutaj jeszcze może tylko nadmienię, że oczywiście z medycznego punktu widzenia najlepszy jest ten przeszczep wyprzedzający, czyli ten, który obyłby się bez dializ. Natomiast troszeczkę tak po rozmowie tutaj z psychologiem z Centrum Zdrowia Dziecka, uświadomiłam sobie, że z psychologicznego punktu widzenia też może do końca nie jest to takie dobre, bo pani psycholog powiedziała, że dzieci, które jak gdyby nie zaznały tych dializ, czasami nie szanują tego daru, które dostały od życia. Natomiast te dzieci, które już naprawdę przeszły tą całą ścieżkę, bardziej potrafią to uszanować, są bardziej zdyscyplinowane i zależy im na tym, żeby ten narząd utrzymać jak najdłużej.
No i przyszedł ten dzień operacji. Martynko, pamiętasz w ogóle coś z tego dnia?
Tak, pamiętam i to moim zdaniem aż za dużo. Musiałam się przygotować do całej operacji. Pamiętam, jak wjeżdżałam na blok operacyjny. No, trochę takim szoku byłam.
Ale to pewnie już tam pielęgniarki zadbały
tak,
o to,
tak, bo
żebyś miała
tak,
jednak trochę komfortu.
Tak, bardzo. Właśnie ogólnie cała służba medyczna w Centrum Zdrowia Dziecka, że tak powiem, nigdy nas nie zawiodła. Zawsze stają na wysokości zadania.
Miło to słyszeć. Tak. W drugiej sali była mama. Mama, co pamięta?
No właśnie nawet nie w drugiej sali,
nawet
bo z racji tego, że Martynka nie jest osobą pełnoletnią i jest dzieckiem, to operacja tutaj odbywała się w Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast ja byłam przygotowywana do oddania narządu w szpitalu dla dorosłych na ulicy Banacha w Warszawie.
Czyli tu odległość jeszcze
tak,
wchodziła
więc tutaj
w grę.
Jeszcze wchodziła w grę odległość, tak? Gdzie my bezpośrednio po operacjach nie mogłyśmy się zobaczyć, bo w przypadku osób dorosłych jest to tak, że czasami dawca i biorca nawet leżą na tej samej sali, mogą, nie wiem, złapać się za rękę, tak, jest ta bliskość, jest ta radość i te przeżywają te chwile wspólnie. No niestety, w przypadku dzieci tak to nie wygląda. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo duże wyzwanie dla lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba zgrać 2 zespoły. dwa zespoły medyczne, w skład których naprawdę wchodzi duża ilość wykwalifikowanych ludzi, tak? To są lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki, osoby odpowiedzialne za transport, bo przecież tą nerkę trzeba też w określonych warunkach przewieźć, tak? Z punktu A do punktu B. Więc ja tak naprawdę dzień przed całą operacją musiałam stawić się w szpitalu na Banacha. Tam też zostały pobrana krew do takich badań, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i następnego dnia rano po prostu też musiałam się przygotować do tej operacji, no i pojechałam na blok operacyjny.
Kiedy spotkałyście się, po jakim czasie udało wam się spotkać? Bo podejrzewam, że Martynce trudno było bez mamy, prawda? Gdyby mama była obok na łóżku, byłoby łatwiej. Na jak długo was rozdzielono?
Przeszczep był 21 stycznia, w Dzień Babci. Jeszcze tak śmiesznie wyszło, że to właśnie były moje imieniny, więc dodatkowo taki, można powiedzieć, prezent trochę zrobiłyśmy sobie nawzajem. Czyli w poniedziałek był przeszczep, w piątek ja już pojawiłam się na oddziale w Centrum Zdrowia Dziecka.
Ale jeszcze podejrzewam, nie nadawała się pani do tego, aby na stałe już opiekować się córką?
No nie nadawałam się, nie ukrywam, ale na pewno ta moja bliskość, moja w ogóle obecność na pewno była dużym komfortem dla Martynki, dlatego że moje córki są bardzo ze mną związane psychicznie.
No dobrze, ale sam przeszczep nie rozwiązuje jeszcze sytuacji. Co się działo później? Martynko.
Później sytuacja się trochę skomplikowała w moim przypadku, ponieważ nerka się opuściła. No i musiałam być przecinana drugi raz, 14 lutego. Miałam drugą operację, by po prostu podnieść tą nerkę i prawidłowo funkcjonowała. To głównie były takie powikłania po tym przeszczepie. No ale jak widać, z momentu tego 14 lutego
2019
roku jest dobrze. Systematycznie jeżdżę na badania do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak mówiłam, jest dobrze. Po prostu jest dobrze.
Wychodzimy z założenia, że na początku może musi być źle, żeby później było dobrze.
Żeby docenić ten lepszy, lepszą stronę medalu.
Oczywiście na początku, tak jak córka powiedziała, były pewne perturbacje. Natomiast no, od tego momentu nie ukrywam, że no, musimy uważać, tak? Bo jednak przeszczep to, tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest wszystko. Żeby utrzymać ten narząd, córka systematycznie bierze leki tak zwane immunosupresyjne, które mają za zadanie, krótko mówiąc, osłabić jej odporność, żeby organizm nie odrzucił tego
przeszczepionego ciała.
Tak, tak. Bo mimo, że u nas była bardzo duża zgodność genetyczna, zgodność tkankowa, była zgodność grupy krwi i tak dalej, to mimo to moja nerka dla organizmu Martyny jest w dalszym ciągu ciałem obcym. I żeby ona była jak najdłużej utrzymana, to liczy się tutaj systematyczność, liczy się odpowiednia dawka tych leków immunosupresyjnych, żeby po prostu utrzymać jak najdłużej ten narząd.
No dobrze, to teraz jak wygląda twoje życie, Martynko? Bo rozumiem, że w czasie tych wydarzeń związanych z przeszczepem nie chodziłaś do szkoły, pewnie było to nauczanie indywidualne. Jak twoje życie wygląda w tej chwili? Jaką dietę w tej chwili stosujesz?
W tej chwili, jak mówiłam, chodzę już do 8 klasy. Tak naprawdę do szkoły wróciłam w 6 klasie.
No, na cały rok szkolny tak, Martynka wróciła w 6 klasie. W 5 już próbowałyśmy dokonać tego powrotu, jednak no, ze względu na infekcję, ze względu na to, że ona po prostu bardzo często łapała te infekcje różne, no nie mogła całego roku szkolnego przechodzić stacjonarnie. No tutaj ze względu też na naszą sytuację życiową, młodsza córka też na przykład nie mogła chodzić do przedszkola, bo baliśmy się tego ryzyka,
że przyniesie.
Tak, obojętnie co.
Dzieci chorują,
dzieci też przychodzą chore do przedszkola, więc na przykład Natalka do przedszkola nie chodziła.
Czyli cała rodzina się niejako poświęca. Natalka kiwa główką, tak? Tutaj, że ze względu na siostrzyczkę musiałaś zrezygnować. Dzielna dziewczynka. No dobrze, a jak w czasie COVID-u sobie radziłyście? No bo przecież to był no, szaleńczy okres, gdzie te infekcje były bardzo niebezpieczne.
U nas ułożyło się to w ten sposób, że Martynka 1 kwietnia miała wrócić do szkoły. już podjęliśmy taką decyzję, że ma wrócić do szkoły. No okazało się jednak, że w marcu pojawił się w Polsce pierwszy przypadek COVID-a, tak? Ja miałam wtedy także wrócić do pracy, bo pracowałam, byłam aktywna zawodowo. No i ten COVID, no niestety, on nam też popsuł wszystkie te nasze plany, te nasze założenia. Ja musiałam dalej zostać z Martyną w domu. Ona wtedy, to była czwarta klasa i wtedy jak gdyby cała Polska zaczęła uczyć się zdalnie, więc o tyle to było dla niej dobre z takiego psychicznego punktu widzenia, że ona sobie uświadomiła, że nie tylko ona musi siedzieć w tym domu, tylko po prostu wszyscy siedzą w tym domu. To samo było z maskami. My jeżdżąc na jakiekolwiek wizyty do Centrum Zdrowia Dziecka, już przed całą tą pandemią musiałyśmy być zaopatrzone w maski ze względu na obniżoną odporność dziecka, bo była świeżo po przeszczepie. Natomiast jak znowu rozpoczęła się ta cała pandemia, wszyscy zaczęli nosić maski. Ja mówię, zobacz Martynko, nie będziesz teraz odosobniona, to nie będziesz odosobnionym przypadkiem, bo zobacz, mówię, wszyscy teraz muszą założyć maski. Nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku tam zakładania masek, natomiast w dalszym ciągu w takich miejscach jak szpitale, przychodnie, apteki, po prostu te maski nosimy.
No bo COVID nadal szaleje.
Tak, COVID nadal szaleje, ale tak jak mówię, wynika może to z jakiejś tam niskiej świadomości społecznej, bo nie mówię, że ze złośliwości, natomiast ludzie może do końca nie zdają sobie sprawy, że dla nas jest to naprawdę ogromne ryzyko i każda infekcja, która u większości, nie wiem, kończy się katarem, no nie tylko u dzieci, ale u osób chorych przewlekle, u osób po przeszczepach, może po prostu zakończyć się bardzo poważną infekcją. Na pewno te dzieci przechodzą dłużej te infekcje.
Dobrze, to teraz porozmawiamy o marzeniach. Martynko, kim chciałabyś zostać? Czy masz już sprecyzowany plan na przyszłość?
Zaskoczę. Myślę, że zaskoczę Państwa, ponieważ tak, mam sprecyzowane plany na przyszłość. Chciałabym iść na medycynę, na kierunek lekarza nefrologa.
Chcesz pomagać innym, tak? Którzy będą przechodzili to, co ty przeszłaś.
Tak, tak.
Niesamowite. Jak pani przyjęła tę wiadomość? Czy pani widziała, o czym marzy Martynka, żeby zostać lekarzem nefrologiem?
To znaczy, wydaje mi się, że ta myśl tak w niej dojrzewała przez jakiś tam czas. Bardzo długo też nie miała jakichś tam sprecyzowanych swoich planów na przyszłość. W ogóle dzieciństwo Martyny wyglądało całkiem inaczej niż dzieciństwo zdrowego dziecka, tak? Ona tego dzieciństwa, można powiedzieć, że nie miała, bo jej dzieciństwo było spędzone w szpitalach, na badaniach. Natomiast ja jestem mamą, która zaakceptuje każdy wybór swojego dziecka. Dla mnie ważne jest, żeby jak najdłużej cieszyła się zdrowiem i żeby była szczęśliwa.
Czy pani udało się wrócić do aktywności zawodowej?
Przez wiele lat nie udało mi się. Musiałam po prostu ze względu na stan zdrowia córki, musiałam zrezygnować z pracy, gdzie byłam naprawdę aktywna zawodowo. Z racji tego, że córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ja z tego tytułu jako opiekun prawny pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Na dzień dzisiejszy pojawia się dla mnie światło na to, żeby po prostu wrócić do, może nie do zawodu, ale żeby wrócić do pracy. Oczywiście uwarunkowane jest to też stanem zdrowia Martyny, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że po prostu mi się to uda.
Kochane panie, życzę wam dużo zdrowia. Martynko, spełniaj swoje marzenia, realizuj wszystko, czego tylko zapragniesz. Pani Agnieszce życzę, żeby pojawiła się ta wymarzona praca, może nawet powrót do zawodu. Natalce, która tak dzielnie towarzyszyła nam w studiu, młodsza siostrzyczka Martynki, życzymy, żeby mama z siostrą jak najczęściej w domku bywały, prawda? Żeby opiekowały się tobą. Serdecznie dziękuję za to piękne świadectwo, drogie panie. Niewiele jest osób, które odważą się mówić o tym, co przeszły. Tym bardziej wam dziękuję, bo myślę, że to jest zachęta dla osób, które borykają się z tak poważnymi problemami zdrowotnymi, a jednak ten uśmiech na twarzy nie znika. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, a moimi państwa gośćmi były pani Agnieszka Kołakowska, mama, i Martynka Kołakowska, córka, oraz siostrzyczka Martynki, Natalka. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze tylko może na koniec chciałabym dodać, że takie przesłanie dla słuchaczy. Kochani, badajcie się, bądźcie świadomi. Naprawdę, badanie moczu czy badanie krwi to nie są drogie badania, natomiast mogą po prostu wielu takim przykrym zdarzeniom zapobiec. No i bądźmy tak naprawdę tolerancyjni. wobec drugiego człowieka, tak?
Tak, ja również dziękuję. No i pomagajmy, przede wszystkim pomagajmy.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie.
Mama dawca i córka biorca nerki opowiedziały nam dzisiaj o swojej historii. To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.